Otwórzmy list do Filipian. To będzie końcówka rozdziału pierwszego i fragment rozdziału drugiego. Od 27 wersetu w rozdziale pierwszym będziemy czytać. Pamiętając o tym, że Paweł pisze ten list w konkretnej sytuacji. Jest gdzieś, gdzie, jak pisze w pierwszym rozdziale, jest uwięziony. Niektórzy nawet próbują te więzy wzmóc, głosząc Ewangelię nieszczerze. I pisze do Filipian tak. Od 27 wersetu. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, dla nas, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam, dla Chrystusa, dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy. Pamiętacie, jakiś czas temu to słowo: jeśli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. I czasem tak jest, że przegapiamy ten czas, który mamy, ten czas pokoju, i potem to wydaje owoce bardzo złe. I kiedy przegapiamy, kiedy ktoś z nas taki czas przegapia, to może pokutować oczywiście. Ma Pana, który za nim pójdzie, ale ma również zbór, który może walczyć. I myśmy dużo w modlitwach było na temat walki. I to jest prawda. Mamy przed sobą walkę. Żeby nie używać jakichś górnolotnych porównań, to jest bitwa o Finlandię. Ale rzeczywiście walka toczy się w nas i walka toczy się wokół nas. I Paweł o tym pisze, że przeciwnicy chcą zastraszyć. I teraz co robić w takim razie? Co robić, jak my mamy w tym wszystkim się odnaleźć? Jak zbór ma w tym wszystkim funkcjonować, żeby ta bitwa, ta walka została wygrana nie tylko w każdym z nas, ale również wokół nas. Paweł pisze: postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, żebym zobaczył, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Bo to, że uwierzyliśmy, to jest jedno, ale również darem od Boga jest fakt, że możemy dla Niego cierpieć. I staczamy tą walkę, którą oni widzą, że Paweł walczy, oni widzą, że Paweł coś stacza. To nie jest dla niego łatwe. Słyszą, że w nim się toczy. I oni będą toczyć tą samą walkę. Nie ma tutaj wyjątków. Nie ma takiego człowieka, który będzie tak wierzył mocno, że taka walka się nigdy w nim toczyć nie będzie. Jeżeli on uważa, że coś takiego może go spotkać, to on się grubo myli. I kiedyś może właśnie zawalić ten czas, który miał czasem pokoju, i nie przygotować się do wojny, nie zbroić się w porę. Paweł pisze, w jaki sposób my jako społeczność, wszystkie społeczności w ogóle powinniśmy postępować, żeby taką walkę toczyć, żeby taką walkę wygrać. Oprócz tego, żeby postępować, jak przystoi na Ewangelii Chrystusa. Czyli to jest kwestia życia, normalnego życia każdego. Żyjemy tak, jak przystoi. To jest fundamentem jest Pan Jezus, ale to jest rzecz stała w naszym życiu. To się zmienić nie powinno. I to jest, nie podlega żadnej dyskusji, nie podlega żadnej negocjacji. Jeśli, to jest rozdział drugi, od początku, jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jest jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. I chcę powiedzieć, że w pewnym momencie my się zaczynamy orientować, że są różne poziomy, na których działa jednomyślność, na których działa wspólnota ducha, na których działa współczucie i miłosierdzie. Czasami ślizgamy się po wierzchu. Czasami jest tak, że zaczynamy mieć jakieś pojęcie, co to w ogóle jest Kościół, co to znaczy być członkami jedni drugich, ale pewne sprawy zostawiamy, które nie powinny być zostawione, bo ja mówię, nie mówię o sprawach, które są bardzo intymne, do których każdy ma prawo. To są rzeczy absolutnie będące prawem każdego człowieka. Jeżeli Kościół wkracza w sprawy bardziej intymne, to znaczy, że przeradza się w sektę. Tak nie można. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni w ogóle do takiego życia, czy do takiego hasła, które bardzo gdzieś tam często i gęsto krąży w otoczeniu. To znaczy Pan Jezus i ja. Czyli moje zbawienie, moje życie, mój Pan Jezus, a reszta to jest dodatek. I zapominamy o tym, że w momencie, kiedy staliśmy się członkami ciała, ilustracja jest doskonała, oczywiście, jak wszystko, co jest w Słowie Bożym. To bracie, siostro, stałeś się palcem w organizmie, stałeś się uchem w organizmie, stałeś się nogą w organizmie. Ty już nie jesteś sam i nie jesteś sam dla siebie. I w pewnym momencie okaże się, że to, że chcesz w jakiś sposób uniknąć tego, że nie jesteś, że nie jesteś członkiem, czy jesteś członkiem innych ludzi, innych braci, innych sióstr, to się bardzo źle będzie kończyło. Zobaczcie, bo dobrze jest się przyjrzeć temu, co się ostatnio działo, prawda? Nie będziemy mówić o szczegółach oczywiście, ale zobaczcie, że pewne zaniedbania dają straszne owoce. Pewne zaniedbania prowadzą do tego, że gdzieś relacje słabną. Dlatego, że w określonym momencie, wtedy, kiedy było trzeba, nie zrobiliśmy tego, co było trzeba zrobić. Nie porozmawiałem z bratem, nie zadzwoniłem do niego, nie przeprosiłem go. Czekałem, nie wiadomo na co. To są rzeczy, które później wydają owoc w takiej postaci, że nagle te relacje zaczynają słabnąć. Inny przykład. Nam się wydaje, komukolwiek z nas, że tak naprawdę nasze życie to można sobie gdzieś tam schować. Że ono gdzieś tam będzie sobie toczyć się tak na boku. Ja ewentualnie poproszę czasem o modlitwę, no bo mam jakieś tam problemy, ale tak naprawdę ja będę poznawał innych oczywiście. To jest bardzo fajne, jest luksus. Oni będą mówić o swoich sprawach, oni będą mnie kochać, oni będą o mnie dbać, oni się będą o mnie troszczyć. No dobrze, a ja? Co z moim życiem? Czy oprócz tego, co mam intymne i moje wyłącznie, Czy oprócz tego moje życie jest zasłonięte dla innych? Czy jest taka możliwość, żeby na przykład ktoś, będąc w zborze ileś tam lat, kompletnie był nierozpoznawalny, enigmatyczny? I to ma się nazywać potem wspólnota ducha? To ma prowadzić do jednomyślności? Nie będzie tak. Po prostu tego nie będzie. I my się obudzimy i będziemy mieli problem. Albo niektórzy już mają ten problem. Jak Paweł pisze w pewnym miejscu, tak, bracia moi, być nie powinno. Że my sobie będziemy prowadzić nasze życie na boczku. Czyli jest takie ludowe powiedzenie, moja chata z kraja. Prawda? Ja sobie tam gdzieś umoszczę takie miejsce w kościele, będę sobie tam żył. Jakby co, to ja powiem, proszę się pomodlić o to, o tamto, okej? Okay? Pomodlę się o innych oczywiście, bo ich kocham, ale nic ponadto. Ja nie będę wchodził z nimi w relacje. Zobaczcie, że po paru latach niektórzy z nas, i to jest norma, to nie jest tylko to, co jest w kościele u nas oczywiście, to jest wszędzie. Okazuje się, że po paru latach niektórzy zaczynają myśleć sobie, o, ale przecież jest różnica między tym, w jaki sposób ja postępuję wobec innych i wobec tego, i tym, jak oni wobec mnie. Oni wychodzą do mnie, oni są szczerzy, oni są sobą, po prostu. Oni są sobą i są prawdziwi przede mną. A ja nie jestem prawdziwy przed nimi. Ja nie jestem prawdziwy. Jeżeli nie jestem prawdziwy, to znaczy, że w pewnym sensie ich okłamuję. Dlatego, że oni mi dają coraz więcej, niektórzy mi dają wszystko, a ja daję im, wydzielam. Ja im wydzielam kawałki, które uważam za stosowne. Coś nie gra, coś jest nie tak. To nigdy nie będzie prowadzić do wspólnoty ducha, to nigdy nie będzie prowadzić do jednomyślności, to nigdy nie będzie budowało siły Kościoła. A w takich sytuacjach jak teraz, ta siła Kościoła jest właśnie niezbędna. Ona jest bardzo potrzebna. Dobrze. Czasem mówimy, ja mam jakąś blokadę. Ja nie umiem. Ale popatrzcie na siostrę, która niedawno przyszła i powiedziała, słuchajcie, ja wiem, że ja to mam. Ja tego nie chcę. Ja proszę, módlcie się o mnie, żeby to zeszło, żebym mogła to przełamać. I to naprawdę, Pan Bóg jest większy niż wszystkie, nie wiem, nie wiem, zaburzenia, blokady, cokolwiek. On jest większy niż to. I on potrafi w człowieku to przełamać do tego stopnia, że on się będzie odprężył, odpręży się, będzie się radował, będzie szczery, będzie chętny, będzie naprawdę sobą, będzie wreszcie prawdziwy i reszta wreszcie odetchnie z ulgą. No, mam, jest, taki jaki jest. Nie udaje przed nami. Jest ciałem, członkiem jednego ciała, razem z nami. No i teraz to dopiero będzie mogło prowadzić do tego, że będziemy mogli walczyć jednomyślnie i z mocą o to, o co trzeba. Bo inaczej osłabiamy siebie nawzajem. Niektóre rzeczy przychodzą ukradkiem. Właśnie takie, że nie dopilnujemy na czas, a potem zaczynają się problemy. Potem się okazuje, że się brat z drugim bratem nie mogą jakoś porozumieć. Jeden do drugiego nie może zadzwonić. Siostra zaczyna myśleć o drugiej, że może coś jej nie pasuje, bo mi nie powiedziała, a tamta myśli, a ona jakaś tam krzywo na mnie patrzy, nie dojdzie do jakiegoś spotkania, do szczerej rozmowy. No to gdzie my jesteśmy? I o co my chcemy walczyć? Przecież przeciwnik doskonale to widzi. A on jest przebiegły i bezlitosny. I będzie chciał wsadzić absolutnie w każdą szczelinę, będzie chciał wsadzić swój patyk. W każde tryby będzie sypał piach. No i Pan Bóg nam dał takie wyznacznik, wyznaczył nam konkretne działania, tu wszystko jest napisane. Co mam zrobić? Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jest jego, ale i o to, co innych. To naprawdę nie znaczy, że ja mam moją chatę z kraja i dbam o to, co jest mi wygodne i jestem sobą na tyle, na ile uznam za stosowne. Co zrobił Pan Jezus? I teraz Paweł przechodzi do bardzo konkretnej ilustracji. Takiego bądźcie, czy niech takie będzie nastawienie waszego umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Co on miał? Który będąc w postaci Boga, nie uważam bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. Był w niebie, miał wszystko, nie potrzebował niczego. Zupełnie. Ale z miłości do ludzi, którzy są prochem w stosunku do niego, zstąpił na ziemię i zostawił tą chwałę taką niebiańską, którą miał, bo oczywiście nadal był Bogiem w ciele, ale on mógł tam zostać. Nie musiał tego robić. Ale on ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, zrezygnował na jakiś czas z tego, co jest tam i pozostając Bogiem w ciele, on przyjął takie ciało jak nasze, skażone i wiedział doskonale, że będzie się musiał całkowicie uniżyć, bo dla niego, dla Boga, zstąpienie na ziemię między takich grzeszników, między taki proch, to już samo w sobie jest poniżające. A cóż dopiero służenie tym ludziom, a cóż dopiero, jeżeli oni go oplują, cóż dopiero, jeżeli oni go ukrzyżują, cóż dopiero, jeżeli oni jego potraktują jako przestępcę? Przecież on jest dawcą prawa. On jest jedynym sprawiedliwym. I potem apostoł Piotr mówi: zabiliście sprawiedliwego. Ale on się uniżył. No i Paweł mówi: niech będzie w was takie nastawienie umysłu. A kimże ja jestem, żeby sobie budować moją chatę z kraja? Kimże ja jestem, żeby tą moją, jak to mówią Anglicy, dumną izolację sobie zachowywać? Czy ja jestem, nie wiem, na pół etatu tutaj członkiem tego ciała, czy co? Czy ja jestem lepszy od tych, którzy serce mi swoje dają całe? No nie jestem. Czy ja potrafię zostawić tą moją chwałę mniemania o sobie? Tą moją chwałę takiego poczucia bezpieczeństwa, że ja się będę czuł bezpiecznie w moim rejonie. To jest taka, jest nawet w psychologii coś takiego jak taka sfera bezpieczeństwa, prawda? Nie wchodź mi za tą sferę. I zobaczcie, że niektórzy tą sferę bezpieczeństwa trzymają bardzo blisko siebie, i trudno się dziwić, bo tam mają sprawy intymne, najbardziej, ich prawo, ale niektórzy sobie wykupili wielką działkę. Tam są hektary. I zanim ja dojdę do tego człowieka i zanim ja z nim szczerze porozmawiam, zanim on w ogóle wyleje serce, to ja tam w ogóle nie przejdę, bo tam są zasieki. I spoza tych murów, które wybudował, to w ogóle go nie widać. Widać jakieś pozory, widać jakiegoś człowieka, widać brata, widać siostrę, ale kim on jest? Jestem z nim tyle lat w zborze i ja jeszcze go nie znam. tak, bracia moi, być nie może. Skoro Pan Jezus wyszedł poza te swoje mury z tego cudownego miejsca i zstąpił, to kimże ja jestem, żeby sobie pozwalać na coś innego? On stał się podobny do ludzi, przyjął postać sługi, a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Wiedział, co go czeka, wiedział, co go czeka z rąk grzeszników. Do nich poszedł, ich umiłował. Z nimi przebywał. Z nimi przebywał dzień i noc, bo zawsze tak było, że jeżeli był nauczyciel, to on uczniów gromadził i jest napisane, że powołał ich, żeby z nim byli. No to teraz jest pytanie, jeżeli Pan Jezus, no tak tam było wtedy, oni byli razem z nim i oni obserwowali jego życie. Dlatego tam nie było katedry, na którą on przychodził i miał wykłady, a tak naprawdę żył swoim życiem, a oni swoim. Oni zostawili te rodziny i poszli za nim przecież, no nie? Niektórzy, wiadomo, że zostawili przynajmniej żony teściowe jak Piotr. Ale mogli go obserwować, mogli go widzieć. Czy my się damy widzieć? Czy my się damy czasem zaobserwować? No bo jak mnie zaobserwują, no to mnie mogą potem, nie wiem, napomnieć, mnie mogą. Głupio mi się może zrobić w niektórych sprawach. No taka jest cena tego wszystkiego. No te mury trzeba będzie rozebrać. Zbudować, płot zbudować dużo bliżej siebie. Przenieść to wszystko, sprzedać tą działkę. Te hektary. Bo inaczej nie będziemy jedni w duchu, nie będziemy jednomyślni, nie osiągniemy tego. Staniemy się prędzej czy później, Kościół stanie się prędzej czy później klubem. Klubem ludzi, którzy sobie przychodzą ze swojego ciepłego fotela, zasiadają w jednym miejscu, modlą się i idą z powrotem do fotela. Ewentualnie są między nimi ludzie, którzy serce swoje pokazują, relacje mają, czerpią z tego radość, czerpią z tego korzyści duchowe, jednomyślność, ale na skalę Kościoła to nie działa. I teraz ze względu na to wszystko, czytamy 9 werset, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. Jakub pisze coś takiego i Piotr pisze też, żeby się uniżyć, a Bóg wywyższy nas czasu swego. Nie ma innej opcji. Nie można zmartwychwstać, nie dając się ukrzyżować. Bardzo wielu chrześcijan chciałoby zmartwychwstania, ale nie chcieliby krzyża. A tymczasem kolejność jest nieubłagana. Jeżeli mam problem z tym, żeby być prawdziwy, to muszę to ukrzyżować. Jeżeli mam problem z tym, że się wywyższam, to muszę to ukrzyżować. Jeżeli walczę z tym, to i nie jestem w stanie, to jest dla mnie zbyt trudne, idę do zboru i mówię, módlcie się o mnie. To jest mój problem. Ja go nazywam, proszę cię. Proszę, żebyście się wstawiali za mną, bo to mi jest potrzebne, ja tego chcę. To jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle zwycięstwo nastąpiło. Jeżeli się, nie wiem, nie chcesz przyznać do tego, jakie masz problemy w domu, w rodzinie, to zbudujesz sobie taki mur i będziesz udawał, że jest wszystko fajnie. Będziemy się spotykać, będziemy koloryzować, będziemy mówić, ale jest dobrze, duchowe, terminologię duchową stosować i może więc większość będzie przekonana, że no, taki dom chrześcijański. Jeżeli to się nie skończy, to po prostu będziemy się oszukiwać nawzajem. Jeżeli się skończy, to Pan Bóg się do tego przyzna, to się zacznie zmieniać. Naprawdę chwała Bogu, że On tego chce. i jest gotów w każdej chwili pomóc. Ale trzeba się uniżyć, żeby później wyjść wysoko. Bo Pan Jezus dlatego został wielce wywyższony, że najpierw postanowił się uniżyć, mając wszystko, co miał. I nie zrobił tego dla swojej własnej przyjemności. Absolutnie. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Jeżeli Duch Święty zaczyna mówić do ciebie, dawać ci przekonanie, jakkolwiek to nazwiemy, że to jest mało, że jesteś enigmatyczna, że potrzebujesz pomocy i siedzisz w tym fotelu w domu, bo nie chcesz odkryć tego, że potrzebujesz pomocy, to bój się Boga. Bo On ci daje przekonanie, On ci daje chcenie, nie hamuj tego. On ci da wykonanie. Tylko decyzja zawsze należy do ciebie. Co ty z tym zrobisz? Co ja z tym zrobię? Czy ja się zdecyduję przyjść? Czy ja się zdecyduję odkryć? Czy ja zdecyduję powiedzieć o tym, co mi się aktualnie dzieje? Czy też będę się na przykład bał, że ktoś mnie, że to zrujnuje mój autorytet? No bo nie wypada takich rzeczy przeżywać, popatrzcie, no nie wypada. Nie wypada, żeby kaznodzieja przeżywał takie rzeczy, nie wypada, żeby, nie wiem, prorok przeżywał takie rzeczy. No jakże ja to mogę zrobić? Otóż mogę, powinienem. Nic się nie stanie. Ani autorytetowi, ani wszystkiemu innemu. Nic się nie stanie. Będzie dobrze. Pan Bóg to pobłogosławi. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światło na świecie, zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Może tak być. I Paweł się naprawdę o to martwi, że żeby nie było tak, że on na próżno biegł. I żeby w dniu, kiedy Pan przyjdzie, to wielkim pragnieniem Pawła jest to, żeby zobaczyć ich wszystkich. Wszystkich. I wielkim pragnieniem każdego z nas powinno być, każdego z nas, bo każdy bierze odpowiedzialność za Kościół, słuchajcie. Jeżeli komuś się wydaje, że ktoś ma jakąś tam większą, a ja właśnie sobie zbuduję to z kraja i nie będę jej miał, to on jest w grubym błędzie. I naraża nie tylko siebie, ale naraża wszystkich. Nie wygramy żadnej wojny, żadnej bitwy, jeżeli będziemy ją toczyć w taki sposób. Dlatego, że przeciwnik zawsze dąży do rozbicia. Żebyśmy nie stanęli jednym frontem, jednomyślnie, jedno w duchu. Mamy za sobą wiele sytuacji, w których Pan Bóg naprawdę naszych modlitw wysłuchiwał, bo mieliśmy wtedy jednomyślność, jedność ducha. Byliśmy między sobą prawdziwi. Zachowujmy to i miejmy tego coraz więcej. Bo przychodzą takie czasy, że będzie potrzeba tego coraz więcej i już nie będzie można się schować z kraja. I Pan Bóg błogosławi wyjście z cienia. Wyjście na światłość. Trzeci rozdział Jana mówi, że o tych, którzy umiłowali ciemność i tam uciekają, ale Bóg błogosławi światłość. Jeżeli ktoś w świetle stoi, to znaczy, że chce, żeby Jego uczynki były dokonane w Bogu. Nic się nie ma się co wstydzić. Najwyżej będę wiedział, z czego pokutować. Chwała Bogu. Najwyżej będę wiedział, co powinienem zrobić. Chwała Bogu. To jest jedyne, co mi grozi. Tylko tego nie chce stary człowiek. Żeby to odkryć i żeby się zmieniać. Ale naprawdę bądźmy dobrej myśli i wtedy będziemy jednej myśli. I pamiętajmy, że naprawdę to nie jest tak, że jesteśmy z tym wszystkim sami, że jak zaryzykujemy, to nam się coś stanie. Nie, wręcz przeciwnie. Pan Bóg się zatroszczy o zbór i o każdego z nas. Amen.
Amen.